Drodzy braterstwo, tak jak zostało zapowiedziane dzisiaj, ja tutaj stoję na tym miejscu z wykładem, ze względu, zamieniałem się z bratem Piotrem, bo mój wykład miał być 11 marca, brata Piotra dzisiaj, ale 11 marca nie będzie mnie tutaj po prostu, więc nie będę mógł tego wykładu powiedzieć, dlatego też chciałem go dzisiaj powiedzieć. Wykład, który dzisiaj zechcę braterstwu przedstawić, to będzie dokończenie, kontynuacja wykładu, który zacząłem mówić 14 stycznia tutaj u nas w Boże na temat pokoju. Mówiliśmy wtedy o tym, że pokój jest jedną z 12 głównych łask, zalet charakteru, które są reprezentowane w 12 klejnotach na pierśnika najwyższego kapłana i też są pokazane w jednym z 12 fundamentów nowego Jeruzalem, czyli należą do 12 głównych zalet charakteru, jakie człowiek ma osiągnąć, jakie doskonały człowiek będzie musiał posiadać, no a których rozwijanie jest naszym przywilejem już obecnie. Więc mówiliśmy o tym, że pokój to spokój w umyśle, moglibyśmy powiedzieć stan wolny od trwogi i lęków, moglibyśmy powiedzieć odpoczynek serca i umysłu. Czyli gdy mamy pokój, taką zaletę charakteru wewnętrzną w sobie, to możemy powiedzieć, że nie ma w nas strachu, nie żyjemy w strachu i nie żyjemy w zmartwieniach. Na tym właśnie polega pokój. Nie ma w nas strachu, nie ma niepokoju, nie ma zmartwień. Mam takie przekonanie, że wszystko jest dobrze, albo że idzie w dobrą stronę i nie boimy się, że coś złego się wydarzy, co by właśnie nam ten pokój mąciło i wprowadzało w nas niepokój. Na tym właśnie polega pokój. Mówiliśmy o tym, że jest pokój wewnętrzny, pokój zewnętrzny. Pokój zewnętrzny to znaczy, że mamy pokój, że pokój zewnętrzny to jest pokój pomiędzy jednostkami. Czyli brak stanu wrogości, brak stanu nienawiści, brak wojny między narodami, czy też między jednostkami, między ludźmi. To jest ten pokój zewnętrzny. Taki pokój, posiadanie pokoju zewnętrznego także jest rzeczą pożądaną. Apostoł Paweł pisze, na ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. To miał oczywiście na myśli pokój ten zewnętrzny. I bardzo trafne jest to, co apostoł Paweł zaznaczył, że na ile to od was zależy. Bo pokój zewnętrzny, gdzie są dwie jednostki, by istniał, obydwie jednostki muszą tego pokoju chcieć. Dlatego apostoł Paweł zaznacza, na ile to od was zależy. Czyli jak gdyby innymi słowy apostoł Paweł mówi, wiem, jestem świadomy tego, że będą sytuacje, kiedy z pewnymi ludźmi nie będziecie mogli mieć pokoju, bowiem oni tego pokoju z wami nie będą chcieli mieć. I wy, jakkolwiek byście się nie starali, do tego stanu pokoju nie wprowadzicie, bo przecież nasz Pan Jezus Chrystus sam mówił o tym, że nie przyszedł, by przynieść pokój na świat, tylko że na skutek głoszenia jego poselstwa i na skutek tego, że niektórzy je przyjmą, a inni nie, no dojdzie do wrogości i to właśnie, co zaznaczył, wrogości ze strony tych, którzy nie przyjęli tego poselstwa w stosunku do tych, którzy to poselstwo przyjęli, bo w drugą stronę to nie może działać. Ta rzecz, ci, którzy przyjęli poselstwo Chrystusa, stali się chrześcijanami, no to nie powinni żywić nienawiści, wrogości do innych za to, że tego poselstwa nie przyjęli, bo to jest niechrześcijańskie, bo i samą istotą tego poselstwa jest to, że niektórzy je w obecnym wieku przyjmą, a inni go nie przyjmą. I nawet, że większość tego poselstwa, że większość ludzi tego poselstwa nie przyjmie w obecnym czasie, bo dla nich przewidziany jest inny czas, kiedy to poselstwo do nich dotrze i będą mogli skorzystać z Ewangelii, czyli z dobrej nowiny o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Więc to jest taki pokój zewnętrzny, który dobrze jest mieć, ale nie zawsze jest możliwy. Natomiast nas najbardziej interesuje pokój wewnętrzny, który można mieć zawsze, a nawet chrześcijanin powinien go mieć zawsze, powinien dążyć do takiego stanu, bo ten pokój jest niezależny od innych jednostek. Ten pokój zależy w 100% tylko od danej jednostki, czy posiada go w swoim sercu i umyśle, czy też w swoim sercu i umyśle tego pokoju nie posiada, bo jest to wewnętrzny spokój jednostki, odpoczynek umysłu i serca tej właśnie jednostki i zależy on wyłącznie od stanu usposobienia tej jednostki. I jest, powinien być utrzymywany pośród i pomimo przeciwności i wrogości innych, nawet wrogości całego świata. Więc jak gdyby inni tego pokoju nie mogą zabrać. Jeżeli ktoś ma taki prawdziwy ten pokój Boży, o którym dzisiaj będziemy mówili, to inni go nie są w stanie mu zabrać i we wszystkich warunkach może się nimi cieszyć, nawet jeżeli ziemskie sprawy nie układają się pomyślnie, jeżeli są przeszkody, trudności, doświadczenia tego rodzaju czy innego rodzaju, to chrześcijanin może takim pokojem wewnętrznym się cieszyć, bo do tego zajdziemy za chwilę, ale mogę już wspomnieć o tym teraz, bo ten pokój oparty jest i wynika z jego relacji z Bogiem, a inni ludzie tej relacji nie są w stanie popsuć, bo mogą być wrodzy w stosunku do takiego chrześcijanina, mogą mówić o nim złe rzeczy, mogą szkodzić mu swoimi czynami w taki czy inny sposób, ale to nie zakłóca jej relacji tego chrześcijanina z Bogiem, o ile ten chrześcijanin na to nie pozwoli, bo jeżeli zacznie żywić wrogie uczucia i żyć pragnieniem odwetu w stosunku do tych, którzy go krzywdzą, no to jego pokój Boży zostanie zburzony. Ale ten pokój Boży opiera się na Bogu i w związku z tym nikt nie może tego pokoju chrześcijaninowi oderwać, tak jak apostoł Paweł, zdaje się, pisał, że nic nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Chrystusowej. Ani śmierć, ani życie, ani mocy, ani zwierzchności, czyli nawet siły duchowe złych aniołów nie są w stanie nam tego zabrać, jeżeli trwamy w Chrystusie. I to jest właśnie ten pokój wewnętrzny, o którym będziemy dzisiaj mówili. To, co do tej pory powiedziałem, to tak jak gdyby przypomnienie tego, co było wcześniej, a zacząłem ostatnio mówić w końcowej części wykładu o przeciwieństwach pokoju, o rzeczach, które mogą uchodzić za taki pokój wewnętrzny, a nim nie są. I od tego dzisiaj właśnie zaczniemy. Więc przeciwieństwem pokoju jest zamartwianie się, trwożenie się, lękanie się, strach i troski w sercu. Kto to ma, no to nie ma pokoju. To jest przeciwieństwo pokoju. A dzisiaj to o tych podróbkach pokoju, czyli o fałszywym pokoju. Czymś, co może uchodzić za pokój, a nie jest pokojem Bożym. Bo to, o czym my mówimy, to pokój Boży, a nie jakieś inne rodzaje pokoju, które w rzeczywistości nie są prawdziwym pokojem, tylko właśnie mogą co jedynie uchodzić za takie podróbki pokoju. Więc jedną z podróbek pokoju jest coś, co nazywa się obojętność, czy też zobojętnienie. I to niektórzy ludzie mają takie usposobienie, że są obojętni na swoje własne sprawy, na sprawy swoich rodzin, na sprawy sąsiadów, państwa, religii. I po prostu we wszystkich sprawach swojego życia są niedbali, niebaczni, obojętni. Nic ich nie rusza. No i wydaje im się, że się cieszą pokojem. No w pewnym sensie tak, bo nie ma niepokoju w ich umyśle, bo nie ma zmartwienia, bo oni się nie martwią. Dlaczego? Bo nic nie jest dla nich ważne. Na niczym mu nie zależy. Więc czy będzie tak, czy inaczej, nie rusza go to zupełnie i wydaje mu się, że ma pokój, tylko to nie jest pokój Boży. Takich ludzi można scharakteryzować takim wyrażeniem, które istnieje w języku polskim, nazywa się święty spokój. Ci ludzie mówią, że to, że najważniejszą rzeczą dla nich w życiu jest święty spokój. Czyli żeby nic nie wisiało mi na głowie. Wolę zrezygnować z pewnych dobrych rzeczy, które są do osiągnięcia, dlatego że by wymagało to jakiegoś zaangażowania, wysiłku i przyniosłoby mi może jakieś trudy czy zaniepokojenie o coś. Święty spokój dla takich ludzi jest rzeczą najważniejszą, a tak zwany święty spokój nie jest prawdziwym pokojem Bożym, bo jest to uczuciowe odrętwienie wtedy u takiej osoby, a pokój chrześcijanina nie ma wynikać z tego, że on jest odrętwiały i nic go nie rusza i nic nie robi na nim wrażenia, tylko pokój chrześcijanina ma wynikać z jego relacji z Bogiem i z wiary w to, że Bóg w swojej wielkiej mądrości, mocy, miłości i sprawiedliwości wszystkie sprawy ludzkie kiedyś wyprostuje i nawet, tak jak mówi Biblia, i nawet zło chwalić Boga musi, czyli nawet te złe rzeczy, które się dzieją, a dzieje się ich bardzo wiele na tym świecie, zostaną ostatecznie przez Boga wykorzystane do wyprowadzenia dobra jako lekcja doświadczenia z grzechem, które będzie pomocne do tego, by ludzkość kiedyś, poznawszy najpierw obecnie te skutki zła i nieprzestrzegania prawa Bożego, żeby tym bardziej mogła rozmiłować się w prawie Bożym i w jego przestrzeganiu. Więc ci, którzy cierpią na taką obojętność, zobojętnienie, to lubią powtarzać takie wyrażenia jak wszystko mi jedno, czy też kiedyś nawet słyszałem takie wyrażenie: najważniejsze to niczym się nie przejmować i mieć wygodne buty. No bo jak nie ma się wygodnych butów i takie jak są za ciasne, no to trudno mieć spokój wewnętrzny, bo ciągle coś czuć, że coś mi doskwiera. Ale jak mam wygodne buty, no i pewnie jeszcze jak nie jestem głodny i nic mnie nie boli, to i jeszcze się niczym nie przejmuję, to świetnie się czuję, więc, ale jest to wada obojętności. Przy takiej postawie trudno osiągnąć cokolwiek w życiu doczesnym, no i trudno też cokolwiek osiągnąć w życiu duchowym. Bo osiągnięcie czegokolwiek w życiu doczesnym wymaga wysiłku. I tak samo w życiu duchowym, by osiągnąć rozwój duchowy, także wymaga to wysiłku. A jak komuś jest wszystko jedno, to jak on ma się zdobyć na wysiłek? Chrześcijanin nie jest osobą obojętną i to, że zachowuje pokój, nie wynika z obojętności, że się nie martwi, czy że coś go niepokoi, czy że, nie, że jest mu wszystko jedno, że dzieje się zło na świecie, że ludzie giną, że są mordowani, że są prześladowania chrześcijan i innych ludzi. To całe zło nie zakłóca jego spokoju, dlatego że wie, że Bóg z tego wyprowadzi cenne lekcje w przyszłości, a nie z tego powodu, że jest mu wszystko jedno, bo chrześcijaninowi nie ma być wszystko jedno. Wszystko jedno jest tym, którzy są uczuciowo odrętwiali, a chrześcijanin ma rozwijać odpowiednie uczucia, a nie być uczuciowo odrętwiałym. Dlatego też obojętność, zobojętnienie nie jest prawdziwym pokojem, nie jest pokojem Bożym, tylko jest podróbką pokoju. Inną podróbką jeszcze pokoju, trochę podobną do tego, bo te wszystkie podróbki są trochę do siebie podobne, ale taki jak gdyby inny aspekt takiego fałszywego, podrobionego pokoju, to będzie lenistwo. Kolejna podróbka pokoju. Bo leniwi pozwalają, by ich pamięć wypłowiała, zdolności postrzegania zardzewiały, zdolności rozumowania spróchniały, no bo ich przecież nie używają, a schlebiają sobie, że posiadają pokój. Ale to też jest właśnie pewien rodzaj obojętności i odrętwienia uczuciowego, bo ich uczucia nie lgną do bliźnich, pozostają bierne, bo są zbyt leniwi, by tych uczuć swoich używać. I wola robi się sflaczała i bezwładna, więc to, co posiadają, to nie jest pokój, tylko uczuciowe wyjałowienie umysłowego, moralnego i religijnego paralityka. Tak można by to nazwać. Potem mamy kolejną podróbkę pokoju, jaką jest fatalizm. Co to jest? Co to takiego jest fatalizm? No to jest wiara, że losem człowieka rządzi jakieś fatum. Czyli, że tak naprawdę człowiek nie jest w stanie nic zrobić, żeby swojego losu zmienić. I ta filozofia życiowa sumuje się w powiedzeniach takich jak: co ma być, to będzie, co ma wisieć, nie utonie, co komu jest pisane, to będzie miał. Czyli jak gdyby niezależnie od wysiłków, niezależnie od postawy tego człowieka, pewne rzeczy i tak się muszą wyrazić, tak się muszą wydarzyć, bo tak jest zapisane, bo tak wynika z tego właśnie fatum. Tak uważa, tak mówi fatalizm i tak uważają fataliści. Co oczywiście jest błędną nauką, bo jest to wiara w absolutną predestynację. Taki pogląd na polu religijnym wyznawał Calvin i ci, którzy przyjęli jego naukę, to także właśnie w taką absolutną predestynację wierzą, czyli uważają, że Bóg przed stworzeniem człowieka od razu postanowił, zdecydował, że pewni ludzie zostaną zbawieni, a inni nie zostaną zbawieni i człowiek nie jest w stanie tego zmienić. Czyli ten, kto ma być zbawiony, postępuje w taki sposób, no, że osiąga to zbawienie. A ten, który nie ma być zbawiony, to nic nie może zrobić, tylko postępuje w taki sposób, no, który ściąga na niego potępienie. I summa summarum to nie jest jego wina, to nie jest jego wybór, tylko to jest realizacja woli Bożej, którą Bóg tak ustalił przed stworzeniem jeszcze świata, przed stworzeniem człowieka, co prowadzi do ludzi do zobojętnienia na konsekwencje własnych czynów, bo skoro oni nie są w stanie się zapobiec takiemu czy innemu postępowaniu, bo to Bóg tak sprawił, że w ten sposób postępują, no w związku z tym, no to są obojętni na konsekwencje swoich czynów, nie wydaje im się, że nie są w stanie powstrzymać się od nich i że przy takiej filozofii to, jak się rozważy to, to wychodzi, że to w sumie Bóg jest odpowiedzialny za ich złe czyny, bo to On tak postanowił dawno temu, że tak będzie. Dlatego oni tak postępują, że On tak postanowił. Więc to jest taki właśnie fatalizm, co jest błędną nauką. Tak nawet w kulturze masowej, w kulturze tej pop, takie myśli też się przejawiają. Nie wiem, czy niektórzy słyszeli, ja czasami słucham radia i to w radiu. Dzisiaj jeszcze czasami też można usłyszeć, parę lat temu jeszcze częściej można było usłyszeć piosenkę polskiego zespołu, no takiego pop, z muzyki pop, który w refrenie powtarza: nie mogę zrobić nic, sterowany jestem wciąż. I to jest właśnie też takie wyrażenie tej filozofii fatalistycznej. Ja sam nic nie mogę zrobić, nie mogę zmienić swojego losu, sterowany jestem wciąż, co prawda nie pada tam przez kogo, jakie to siły sterują nimi i uniemożliwiają temu piosenkarzowi zrobienie tego, co by chciał zrobić, ale to jest pogląd fatalistyczny i oczywiście błędny, niezgodny z Biblią, bo Biblia w wielu miejscach mówi, że jest inaczej. Każde napomnienie, każde przykazanie w Biblii, które napomina, zachęca do tego, żeby postępować tak, a tak, a żeby takich, a takich rzeczy nie czynić, świadczy o tym, że człowiek ma wybór i może podjąć decyzję, może wybrać dobro albo może wybrać zło w swoim życiu, bo gdyby nie miał takiego wyboru, to nie trzeba byłoby napominać ludzi do czynienia dobra i do wyrzekania się, unikania zła, bo ci, którzy mieliby dobrze postępować, to by postępowali dobrze, a ci, którzy mieliby źle postępować, postępowaliby źle i nie trzeba było nikogo napominać do takiego czy innego postępowania. Więc to człowiek ma wolną wolę. Bo jakby ten pogląd rozważyć, oni zapewne sobie to w filozofii kalwinistycznej jakoś sobie to tłumaczą. Nigdy nie badałem szczegółowo tej filozofii, ale tak dla kogoś z zewnątrz patrzącego na to, to jeżeli by ten ich pogląd był prawdą, to jeżeli wziąć naszego praojca Adama, to, że on zgrzeszył, to wynikało z tego, że Bóg tak zaplanował i on w sumie nie miał wyboru, tylko musiał zgrzeszyć, bo Bóg tak sobie wcześniej zaplanował. W związku z tym on w sumie nie jest odpowiedzialny za to. Dlaczego go karać za to, co zrobił, skoro on zrobił, wypełnił wolę Bożą, bo tak Bóg sobie zaplanował, że on tak postąpi. Tak by wynikało z tej filozofii. To ta nauka kłóci się z wolną wolą, o której Biblia w wielu miejscach mówi, którą posiadał nasz praojciec Adam i wcale nie był w żaden sposób fizycznie, psychicznie zmuszony do tego, żeby zgrzeszyć. Wynikało to z jego wyboru, którego dokonał wtedy, w momencie próby, a to, że dokonał takiego wyboru, to wynikało z tego, że wcześniej rozwijał takie czy inne uczucia, które go popchnęły wtedy do zrobienia takiego wyboru, ale to wszystko były jego decyzje, do których nie został zmuszony. Dlatego też, przestąpiwszy prawo Boże, mógł zostać skazany na karę śmierci, bo inaczej nie mógłby, gdyby to nie był jego wyboru i nie jego decyzje. Więc od nas zależy to, co robimy ze swoim życiem. To, czy będziemy szczęśliwi, czy nieszczęśliwi, to od nas zależy to, czy będziemy zwycięzcami w naszym boju chrześcijańskiego życia, czy też w tym boju poniesiemy klęskę. I warto być tego świadomym, że to są nasze wybory, nasze postępowanie, nasze decyzje, sposób prowadzenia naszego życia, że o tym decydują, a nie to, że Bóg kiedyś postanowił tak czy inaczej. Oczywiście Bóg w swojej wiedzy wie, w jaki sposób zakończymy to nasze życie, ale to, że On wie, wcale nie znaczy, że On kogokolwiek zmusza. Bo niektórzy mają właśnie problem pogodzić to z wszechwiedzą, że jak Bóg może wiedzieć, jak nie zmusza człowieka i jakby rozumieją, że wszechwiedza Boga polega to stąd, że On sobie coś ustalił, a później, żeby to wyszło tak, jak On sobie ustalił, to On wszystkimi steruje i zmusza do tego, żeby tak postępowali, jak On sobie ustalił. Ale to nie w ten sposób wygląda. Wszechwiedza Boga wynika z Jego intuicyjnego poznania, że On, ogarniając wszystko, jest w stanie na samym początku przewidzieć, jaki będzie koniec tych rzeczy, także nic go nie zaskacza, ale On nie musi nikogo zmuszać, żeby postępował tak, żeby jak On sobie wcześniej postanowił. Więc pamiętajmy o tym jako chrześcijanie, że to od nas zależy. Nie ma fatalizmu i nasze zwycięstwo zależy od nas. Ktoś kiedyś z ludzi świeckich zauważył, taką maksymę podał, którą chciałbym zacytować. Ona brzmi: życia nie można sobie wybrać, ale można z niego coś zrobić. Życia nie można sobie wybrać, ale można z niego coś zrobić. Tak mówi ta zasada. No i całkowicie słuszna, bo życia nie można sobie wybrać, czy nie można sobie wybrać, w jakiej rodzinie się kto urodził, w jakiej sytuacji się urodził, w jakim stuleciu się pojawił. No nikt z nas na to nie miał wpływu. Czy nikt z nas nie miał wpływu najmniejszego na rzeczy, które były, wydarzyły się przed jego narodzeniem. Nikt na to nie mógł wpłynąć w żaden sposób. Urodził się w takiej czy innej sytuacji. Mając takie wady i takie zalety, naturalnie odziedziczone, a nie inne, i tego też nie można zmienić. Nikt nie może powiedzieć, że nie podobają mi się wady, z którymi się urodziłem i wolałbym mieć inne, bo to jest niemożliwe. Ale każdy z tym, co ma, może coś zrobić. Może zrobić albo coś dobrego, no albo może zrobić coś złego. Czyli każdy ma możliwość rozwoju i oczywiście nasze zdolności i ich brak to pewne rzeczy umożliwiają, a inne uniemożliwiają. Jeżeli ktoś nie ma zdolności muzycznych, słuchu, to wiadomo, że nie może zostać śpiewakiem operowym. Jest to dla takiej osoby niemożliwe, bo to trzeba mieć zdolności w tą stronę. Ale nas jako chrześcijan nie interesują tam jakieś ścieżki, kariery otwarte lub zamknięte z powodu zdolności naturalnych, jakie ktoś posiada. Nas jako chrześcijan interesuje sprawy duchowe, a tutaj każdy człowiek, czy posiada zdolności takie, czy ich nie ma, ma wybór drogi Bożej, no i drogi tego świata, drogi szatańskiej, moglibyśmy powiedzieć. Czyli może wybrać dobro, albo może wybrać zło, i do takiego wyboru absolutnie każdy może dokonać. I później będzie zżynał owoce swojego wyboru. Tak jak to mówi apostoł Paweł, zżyna się, podając jedno z praw siewu, zżyna się to, co się zasiało, czyli plon jest tego samego rodzaju, jak rolnik sieje pszenicę, to zbiera później pszenicę. Głupio byłoby, gdyby spodziewał się, że żyto zbierze, czy że z tego zasiewu kukurydza mu wyrośnie, więc ziarno tego samego rodzaju. No i też zbiera się proporcjonalnie do tego, ile się włożyło. Co apostoł Paweł wyraża słowami: kto skąpo sieje, skąpo i rządź będzie. Mało włożyłeś, mało dałeś, to i małe efekty będziesz z tego miał. Tak to działa bardzo często i w życiu tym naszym doczesnym, chociaż tutaj nie do końca to działa, bo tak jest, to jest sprawiedliwe, żeby tak było, zgodnie z tymi prawami siewu, które przedstawia apostoł Paweł, ale żyjemy w niesprawiedliwym świecie, więc ta zasada nie zawsze się sprawdza. Natomiast w życiu duchowym, w rozwoju duchowym, którym steruje Bóg, który jest sprawiedliwy, ta zasada jest w 100% prawdziwych. To, co siejesz, to zżynasz, i tak naprawdę proporcjonalnie do tego, ile siejesz, jak bardzo się starasz, jak bardzo się do tego przykładasz, to masz plony odpowiednie do tego, co się starałeś. I jest to sztywna, 100% zasada, bo jej gwarantem jest sprawiedliwy Bóg. Ale jeżeli ktoś wierzy w fatalizm, to poddaje się każdemu prądowi, jaki pojawia się w jego życiu. A chrześcijan nie powinien tego czynić. On musi badać, jaka jest natura rzeczy, które się pojawiają w jego życiu. Czy pochodzą od szatana, czy od świata, ciała, czy też może od Boga. I powinien poddawać się tylko tym wpływom, które pochodzą z dobrego źródła. A żeby to uczynić, no musi analizować te wpływy, musi analizować swoje myśli po to, żeby właśnie mógł dostrzec, jakie to wpływy na niego działają i jaka jest natura tych myśli, czy poprowadzi go do dobrych rzeczy, czy do złych rzeczy. Później kolejna podróbka pokoju to jest pokój, jaki daje świat. Światowy pokój. Czwarta forma fałszywego pokoju. Nasz Pan w Ewangelii Jana, w 14 rozdziale, 27 wersecie, wspomina o takim pokoju i kontrastuje ten pokój z pokojem, kontrastuje pokój, jaki on daje, pokój Boży, z pokojem, jaki daje świat. I nasz Pan mówi tutaj takie słowa w Jana 14, 27. Pokój zostawiam wam. Mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. W tym drugim zdaniu, mówiąc niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka, nasz Pan od razu definiuje, na czym polega jego pokój. Jeżeli macie pokój, który ja daję, nie ma lęku i trwogi w waszym sercu. Na tym właśnie polega ten pokój naszego Pana. Brak trwogi i lęku w sercu. Ale nasz Pan tutaj mówi, że jest jeszcze jakiś pokój, który świat daje i że jego pokój, który on daje, to nie jest taki, jak świat daje. Więc jaki pokój daje ten świat? Co to jest ten pokój światowy? No, odpoczynek serca i umysłu, które odpoczywają ludzie o światowym usposobieniu. Jak wiemy, wszyscy znamy, bo takich ludzi to jest większość na tym świecie, którzy no, z Bogiem nie chodzą, nie przejmują się sprawami Bożymi, to też widzimy, że to wcale nie są ludzie, którzy non-stop rwią sobie włosy na głowie, bo takie mają lęki, takie mają trwogi, że w stanie beznadziejnej rozpaczy trwają, bo wcale tak nie jest. Wielu z nich odczuwa także pokój na wielu etapach swojego życia. Bo to jest właśnie ten pokój światowy. Kiedy ludzie mają taki pokój światowy? No jeśli dobrze im się powodzi, mają rodzinę, przyjaciół, majątek, jeżeli mają zdrowie, wszystko dobrze się układa, no to też odczuwają pokój, odpoczynek w sercu i umyśle. Dlaczego go odczuwają? No bo nie ma rzeczy, które by ich martwiły. Tak? Akurat na obecnym etapie ich życia nie ma za bardzo rzeczy, które mogłyby ich niepokoić i martwić, bo wszystko idzie dobrze i na tyle, na ile widzą w przyszłość, to też wszystko zapowiada, że będzie tak samo dobrze szła, a może jeszcze lepiej niż do tej pory. Więc odczuwają pokój. Jest to pokój w sercu i umyśle, tylko ma jedną wadę wielką. Jest nietrwały, bo jest uzależniony od ziemskich rzeczy. A ziemskie rzeczy są nietrwałe i są przemijające, bo te wszystkie rzeczy, na których on się upiera, prędzej czy później ulegają zniszczeniu, przemijają, bo są nietrwałe, bo powodzenie może się skończyć, rodzina może się rozpaść, pokłócić, przestanie się odzywać do ciebie, tak samo z przyjaciółmi, majątek też może prysnąć, a zdrowie no, prędzej czy później będzie słabo. W miarę upływu lat nadejdą, jak to piszą kaznodzieja w końcu, te lata, o których powiesz, nie podobają mi się, związane ze starzeniem, ze słabnięciem ciała, z coraz większą liczbą chorób, dolegliwości, słabości. No i wtedy taki pokój się całkowicie rozwala. Natomiast ten pokój, który daje nasz Pan, dzięki któremu nie ma trwogi ani lęku w sercu, nie opiera się na żadnych z tych rzeczy, tylko opiera się na wierze w Boga, na Jego obietnicach i w związku z tym jest niezależny od żadnych ziemskich rzeczy i w związku z tym jest trwały i nic nie może go zabrać, bo Bóg z Jezusem są gwarantami tego pokoju i gwarantują te rzeczy, na których ten pokój się opiera. Więc warto wiedzieć, że jest taki pokój tego świata, bo jest to taki pokój, który i my często chcielibyśmy mieć, by wszystko było dobrze, by nie było problemów, by wszyscy byli zdrowi. To no nie są to złe pragnienia, żeby tak było, tylko trzeba być świadomym, że ich realizacja na dłuższą metę jest niemożliwa. Czyli taki stan, nawet jeżeli na pewnym etapie naszego życia istnieje, to chrześcijanin niech będzie świadomy, że to wiecznie taki stan nie będzie trwał, bo tak jak w przypadku innych ludzi tego świata, taki pokój mogą mieć na pewnym etapie swojego życia i wtedy się nie martwią, mają ten odpoczynek serca i umysła, to i nam, może my możemy mieć na pewnym etapie naszego życia takie warunki zewnętrzne, które no sprzyjają temu posiadaniu pokoju, bo wszystko wydaje się dobrze iść i nie widać niczego martwiącego, niepokojącego. Ale chrześcijanin niech się nie przywiązuje do takiego pokoju, bo ten pokój się rozpadnie prędzej czy później i jeżeli będzie żył tym pokojem, to wtedy no, popadnie w zamartwianie, popadnie w trwogę, popadnie w lęki i zacznie narzekać, oczywiście nie na siebie, tylko na Boga, bo to ulubiona rzecz u grzesznika, że ze swojej winy lubi Boga obwiniać, po to, żeby odpowiedzialność zdjąć siebie, że to on wprowadził jakieś okoliczności, tu jakieś nieszczęście mnie spotkało i teraz przez to się zamartwiał. A no właśnie, może po to cię spotkało, żebyś nie dążył, nie opierał się na tym pokoju światowym, pokoju opartym na ziemskim powodzeniu, tylko żebyś zaczął szukać pokoju tego prawdziwego, opartego na Bogu, na Jego obietnicach. Jest też pokój wynikający z błędu. Moglibyśmy powiedzieć kolejna podróbka. Jeżeli ktoś posiadając błąd w umyśle czyni złe rzeczy, grzeszne rzeczy, niegodziwe wręcz rzeczy, a mimo wszystko nie czuje trwogi ani lęku w swoim sercu, bowiem błąd usypia umysł i serce wtedy, kiedy nie ma żadnej podstawy do posiadania pokoju sercu. Takimi przykładami pokoju wynikającego z błędu będzie na przykład muzułmanin pogardzający śmiercią i wręcz szukający tej śmierci, dążący do tego, żeby umrzeć, bo błąd, który został mu wpojony w jego umyśle, mówi, że jak tylko umrze w walce z niewiernymi, to od razu idzie do raju. Czyli zamienia warunki tego świata, no niektóre zapewne nie są zbyt korzystne dla niego, zbyt dużo tutaj na tym świecie nie ma, na warunki no, idealne, rajskie warunki, dużo lepsze od niego, więc summa summarum, umierając się zabić w walce z niewiernymi, wysadzając się w powietrze, no, zamienia, robi dobry interes, zamienia złe warunki na idealne warunki dla niego. Takie ma przekonanie w umyśle i przez to i cieszy się pokojem, bo nie ma w nim strachu, bo idzie tutaj się, powiedzmy tak, wysadzić w powietrze i wcale się nie boi, ale to wynika z błędu, który został mu wpojony, który jest w jego umyśle. I zresztą nawet rozsądnego muzułmanina ciężko do tego namówić. Ktoś kiedyś, pamiętam, o tym mówił, to właśnie mówił, kim są ci wysadzający się w powietrze muzułmanie. No, zazwyczaj są to ludzie młodzi, bo starszy, jak to ktoś mówił, starszy już jest zbyt mądry, by w takie głupoty wierzyć, a młody ma to do siebie, że jest niedoświadczony i łatwo łapie się na różne chwytliwe filozofie i najczęściej pochodzą z biedoty. Tacy, którzy to czynią, czyli którym tutaj jest no, ciężko po prostu w życiu, więc łatwo daje się nabrać na filozofię, że niech zrobi to czy tamto, a będzie mu lepiej. Ktoś, nawet młodzi synowie szejków i bogaczy muzułmańskich nie idą wysadzać się w powietrze, bo mają zbyt dużo, zbyt dobrze im na tym świecie, żeby chcieli przejść na tamten świat. To tylko ci młodzi, którzy się łatwo dają zwieść i niewiele tutaj mają na tym świecie, dają się na taki błąd namówić, ale w taki sposób postępują. Po dzień dzisiejszy takie rzeczy się dzieją. Od czasu do czasu w mediach o tym słyszymy. Innym przykładem takiego pokoju wynikającego z błędu niech będzie średniowieczny inkwizytor, który ze spokojem torturował i zabijał heretyków, wierząc, że Bogu służbę czyni. Czynił rzeczy złe, niegodziwe, ale miał spokój w umyśle i uważał się, że Bogu służbę czynił. Więc taki pokój wynikający z błędu doprowadza swe ofiary do nieodpowiedniego postępowania, a pozostawia ich w złudzeniu, że posiadają pokój. Co oczywiście jest rzeczą niewłaściwą i taki pokój no nie jest prawdziwym pokojem. Prowadzi do degradacji jednostki. Właśnie przez to, że tak ktoś posiada taki fałszywy pokój, to nie zdaje sobie sprawy z tego, jak źle postępuje i że te korzyści, na które liczy, no wcale nie nastąpią. Taki muzułmanin wysadzający się w powietrze czy w inny sposób zabijający niewiernych wcale nie idzie do raju i wcale nagród w przyszłości, gdy zostanie zbudzony z grobu, nie będzie brał za swoje postępowanie. Trzeba będzie się tutaj ukorzyć i zabiegać o wybaczenie swoich grzechów u ofiar, które się zamordowało przez takie postępowanie. I taki sam los czeka inkwizytora, który wcale nie czynił służby Bożej, zabijając inaczej wierzących, wśród których nierzadko trafiały się prawdziwe dzieci Boże, które Bóg miłował jako źrenice oka swojego, jak mówi Biblia. I też będzie powód do wstydu i powód do korzenia się, żeby i proszenia o wybaczenie takiego postępowania, że nie byłem świadomy, że źle wierzyłem, dlatego tak postępowałem, proszę, wybaczcie mi takie postępowanie. A to trzeba będzie pokory znaleźć sobie sporo, żeby się do takiego postępowania. To właśnie będzie zmusić w wieku tysiąclecia. To właśnie będzie problem tych, którzy źle postępowali w tym życiu, a wydawało im się, że są wielkimi, świętymi. Taki jest problem faryzeusze, przynajmniej część z nich taki problem posiadała, że się zatwardzali i ciężko będzie im się ukorzyć w życiu. Bo teraz to jak ja, taki wielki, szacowny, mam teraz pójść do tych, którymi pogardzałem w moim życiu i prosić ich o przebaczenie, a przenigdy ktoś taki będzie myślał i będzie im ciężko. Dlatego nasz Pan powiedział o nich, że jakże ujdziecie ognia Gehenny, że będzie to trudne. Nie z tego powodu, że wasze grzechy są zbyt wielkie, bo nie ma zbyt wielkich grzechów, które nie mogłyby zostać odpuszczone. Jeżeli ktoś pokutuje i żałuje, to dzięki ofierze Jezusa wszystkie mogą być odpuszczone. Tylko, że takim ludziom będzie ciężko się na pokutę zdobyć, bo to będzie się przyznanie, że całe swoje życie źle postępowałem, a przez całe to życie rozwijałem w sobie pychę i przekonanie, że jestem świętobliwym sługą Bożym i że Bogu służę, że jestem wielki i wspaniały. A teraz wyprzeć się tego wszystkiego, to będzie potrzebna pokora. I wychodzi ze słów naszego Pana, że nie jednemu o taką pokorę i takie ukorzenie się będzie trudno się zdobyć. Więc i ostatnia podróbka pokoju, o której wspominamy, to jest ten pokój grzechu. Bo jeżeli pobłażamy sobie w grzechu wystarczająco długo, to ucisza on głos sumienia, czyni nas głuchymi na protesty tych, przeciwko którym zgrzeszymy, zupełnie zagłusza wołanie prawdy, sprawiedliwości i miłości. Bo ogólnie, jeżeli chrześcijanin grzeszy i ma świadomość tego, że ze swojej słabości popadł w grzech, to sprawia to, że pojawia się w nim niepokój. Z tego powodu, bo to naturalna rzecz. Czuję, że coś zrobił, czego nie powinien był zrobić, albo że nie robi tego, co powinien był robić i pojawia się w nim niepokój z tego powodu, co właśnie powinno go pobudzać do tego, żeby szukać wybaczenia tego grzechu, by ten pokój odzyskać w sobie. Ale jeżeli robi to wystarczająco długo, to po pewnym czasie przestaje czuć ten niepokój, bo to właśnie takie grzeszenie ucisza jego sumienie, które ten niepokój wywołuje i on wtedy już nie czuje tego niepokoju, ma pokój wynikający z grzechu, czyli grzeszy, a ma pokój, bo jego sumienie już nie reaguje. Nie odzywa się, że to jest niewłaściwe, że nie powinien tak postępować. No, w taki sposób to działa. W takim przypadku dobro staje się złem, a zło staje się dobrem dla kogoś takiego i on już nie widzi różnic moralnych, różnic religijnych. Można powiedzieć, jest to pokój śmierci, gdyż taki pokój prowadzi do śmierci. To wszystko, to o czym mówiliśmy do tej pory w tym wykładzie, to wszystko są niewłaściwe rodzaje pokoju, a są tylko dwa rodzaje pokoju aprobowane przez Biblię jako właściwe rodzaje pokoju. I to jest po pierwsze pokój z Bogiem i drugie pokój Boży. Teraz dzisiaj jeszcze powiemy sobie o pokoju z Bogiem, a pokój Boży to będzie na kolejny wykład. Więc co to jest pokój z Bogiem? Jest to pokój serca i umysłu powstający z przekonania, że Bóg jest ze mnie zadowolony dzięki Jego obietnicy mówiącej, że na skutek wiary mam odpuszczone grzechy i przypisaną sprawiedliwość Chrystusową. Więc ten pokój z Bogiem sprawia, że chrześcijanin, który taki pokój osiąga, zostaje przyjęty do społeczności z Bogiem, no i zostaje kimś w rodzaju przyjaciela Bożego. Tak jak Abraham jest nazywany przyjacielem Bożym dzięki swojej wierze, tak samo chrześcijanin w wieku Ewangelii, czy chrześcijanin dzisiejszej doby, dzięki swojej wierze w Boga i wierze w okup Jezusa, może dojść do stanu przyjaźni z Bogiem. Innymi słowy, moglibyśmy powiedzieć, że pokój z Bogiem jest pokojem usprawiedliwienia. Usprawiedliwienie z wiary daje właśnie ten rodzaj pokoju. Bo przed otrzymaniem usprawiedliwienia z wiary, kto nie jest usprawiedliwiony z wiarą, to nie ma pokoju z Bogiem, bo nie ma pokoju pomiędzy Bogiem a grzesznikiem. Nasze grzechy zrażają Boga do nas i nas do Boga, bowiem świętość Boga nie aprobuje grzechu, a grzeszność człowieka nienawidzi świętości Boga. Tak jak Nasz Pan mówi, znaczy zapisane jest w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, że ciemność nienawidzi światłości. Dlatego nasz Pan też został znienawidzony przez tych, do których przyszedł. Z tym sposobem istnieje wzajemna wrogość pomiędzy Bogiem a człowiekiem, który jest grzesznikiem. Ale ci grzesznicy, którzy uświadamiają sobie swój grzech, u których grzech wywołuje żal, niezadowolenie z powodu braku społeczności z Bogiem, prowadzi do nienawiści, do grzechu jako przyczyny wyobcowania od Boga i miłość do sprawiedliwości jako przeciwieństwo do grzechu. Ci, którzy pragną porzucić grzech, praktykować sprawiedliwość, to wkraczają na drogę, która może ich przywieźć do pokoju z Bogiem. Bo przez to, że mają taką świadomość grzeszności, świadomość, która im przeszkadza w życiu, to z tego powodu tracą pokój, jaki może dać świat, grzech i samolubstwo. Zdali sobie sprawę, że to nie jest prawdziwy pokój, który ma wynikać z tego, że ktoś w swoim samolubstwie ma wszystko to, czego samolubstwo jego pragnie, czy też grzeszy sobie do woli, czy też ma ten światowy pokój oparty na ziemskim powodzeniu. Kto właśnie zdał sobie sprawę, że to nie jest to i pragnie pokoju z Bogiem i odczuwa brak pokoju, no niepokój, martwi się. Niepokoi się tym, że nie jest w stanie przyjaźni z Bogiem. Z tego powodu rodzi się w nim skrucha, pokuta za grzech, czasami wręcz rozpacz, to taki ktoś wkracza na drogę, która może go doprowadzić do pokoju z Bogiem. Bo jeżeli ktoś dojdzie do takiego stanu żalu i pokuty z powodu grzechu i pragnienia sprawiedliwości, to ktoś w tym momencie, gdy ktoś jest w tym stanie, włącza się Bóg, który do tego czasu cały czas działał, by wzbudzić grzeszniku właśnie niepokój z powodu grzechu, jako niezbędny proces przygotowawczy do otrzymania prawdziwego pokoju. A teraz włącza się i oferuje grzesznikowi przebaczenie grzechów, uznanie za sprawiedliwego dzięki zasłudze Jezusa. Jeśli grzesznik w swoim sercu i umyśle, czyli poprzez umysłową ocenę i poleganie sercem, czyli wiarą, zaufa obietnicy, przyjmie ją i będzie odpowiednio do niej postępował, to Bóg przebacza grzechy takiej jednostce, uważa ją za sprawiedliwą i przyjmuje do społeczności i przyjaźni ze sobą. Wierząc, że tak się stało, taka jednostka doznaje usprawiedliwienia z wiary i jego skutku, którym jest właśnie pokój z Bogiem. O tym mówi apostoł Paweł w bardzo dobrze znanym nam Rzymian 5:1. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzięki usprawiedliwieniu z wiary taki właśnie pokój z Bogiem się zyskuje. Taka jednostka wtedy jest przekonana, że Bóg ją miłuje, że jest jej przyjacielem, że Jezus jest jej orędownikiem, że aniołowie w niebie radują się z Bogiem i z Chrystusem z tego, że została pozyskana ze stanu grzechu i że serce takiej jednostki przepełniają uczucia pokoju z Bogiem, a wielka radość z tego powodu. Możemy powiedzieć, że pokój z Bogiem jest przede wszystkim tym pokojem zewnętrznym. O, wspominałem na początku, że jest pokój zewnętrzny pomiędzy różnymi jednostkami i pokój wewnętrzny w sercu danej jednostki. Pokój z Bogiem jest przede wszystkim pokojem tym zewnętrznym, czyli pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Ale ma także oczywiście wpływ na serce i umysł takiej jednostki, bo jeżeli ktoś ma świadomość, że pomiędzy nim a Bogiem jest stan pokoju, stan przyjaźni, to oczywiście wpływa też na serce i umysł takiej jednostki, sprawiając, że napełnia się tym wewnętrznym pokojem. Dlatego też pokój usprawiedliwienia, choć jest przede wszystkim pokojem zewnętrznym, daje też początek pokojowi wewnętrznemu, który później poprzez poświęcenie się Bogu można rozwijać i pogłębić i dojść do stanu tego głębszego pokoju, który nazwany jest pokojem nie z Bogiem, tylko pokojem Bożym, bo Bóg ma taki pokój i ten, kto odda się Bogu, też taki pokój, jak Bóg ma w swoim sercu i umyśle, może zyskać. Ale to już będzie temat na kolejny wykład, żebyśmy dzisiaj mieli wystarczająco dużo czasu na jeszcze nasze badanie, więc dziękuję Braterstwu za wysłuchanie tych myśli i życzę błogosławieństwa z tego tematu.